Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, styczeń 2016 roku, ale dzień coraz dłuższy. Witam również Adama Urbana.
Dzień dobry, witam.
Z drugiego końca Polski, u was też już jest jaśniej?
No całkiem jasno, słonecznie zupełnie.
No właśnie. Dzień się wydłuża. 22100 to jest kod pocztowy miejscowości, z której pochodzi brat Adam Urban, który będzie moim rozmówcą. A chcę go zapytać o rzecz ważną, a może wcale nieważną. Zależy, kogo pytam. Dozwolenie na zło. Dozwolenie na zło. To jest taki temat, który jest trudny, mi się wydaje, i niezrozumiany przez ludzi, a dodatkowo, jak powiedział mój przyjaciel Andrzej Kaliszczyk, niezrozumiany przez większość chrześcijaństwa. Jest to prawda czy nie?
No prawda. Każdy chciałby, aby tego zła nie było, żeby mu się dobrze wiodło, żeby był zdrowy i żeby miał pracę i zadowolenie, a jeżeli coś złego się pojawia, to na pewno nie chciałby w swoim życiu, tylko najwyżej wokół obserwować w dzienniku telewizyjnym, a u siebie w życiu na pewno nikt z nas nie chciałby, a jednocześnie każdy z nas w pewnym stopniu w tym źle, w tym złu siedzi i no i nie możemy sobie z tym poradzić, ponieważ Bóg na to zło dozwolił. Dlatego mówimy, dobry temat, dozwolenie na zło, prawda, a nie stworzenie zła. Bóg nie stworzył zła, ale dozwolił na pewnego celu, o którym pewnie nam jeszcze wyjdzie w trakcie rozmowy powiedzieć.
No właśnie, bo to jest ciekawe, siedzimy w tym złu, tudzież w tym źle, czy tudzież, nie wiem jak to określić po polsku gramatycznie, ale sami,
chyba
też,
złu.
Sami też współtworzymy zło, prawda? Bo często jest nas pierwiastek zła w ludziach. Jesteśmy dwoistej natury. Część dobra, część zła w każdym z nas istnieje. Ja oczywiście nawiążę tu do takich spektakularnych obrazów, jak na przykład Oświęcim czy Stalingrad. Taki film oglądałem, Stalingrad, dwa dni temu. No, było to porażające. Te zamarzające wojska niemieckie, ta rzeź, która dokonywała się na ludności cywilnej, na Rosjanach. Ale można byłoby te przykłady mnożyć. Ja mówię, my mnożymy przykłady z XX wieku. Andrzej Kaliszczyk mówi, przecież przez całe wieki, od kiedy świat istnieje, takie zło się działo. My to znamy. Ale może, jeśli brat pozwoli, ja chciałbym tutaj nawiązać do cierpienia starszej osoby umierającej na raka, którą znam, do rodziców tracących dziecko z wadą serca, które urodziło się jako wcześniak, albo do chłopczyka, który modli się, by rodzic przestał pić.
Tak. No zło indywidualne, cierpienia indywidualnego człowieka, zło, przez jakie każdy z ludzi musi indywidualnie przechodzić, nie jest wynikiem na pewno osobistych grzechów tego człowieka. To Jezus sam powiedział, że ta wieża, która przewróciła się na tych, którzy byli wokół tej wieży, wcale nie oznaczało, że oni byli bardziej grzeszni niż inni ludzie na świecie. Wobec tego na zło trzeba patrzeć nie z punktu widzenia indywidualnego człowieka, który w swoim nieszczęściu przeżywa takie czy inne formy zła i cierpienia i śmierci i choroby, tylko trzeba patrzeć w kontekście całej ludzkości, która musi dozwolić, musi przez to zło przejść z tego powodu, że boski plan przewidział rolę, jaką zło ma do odegrania w życiu całego rodzaju ludzkiego, wszystkich ludzi, jak żyjemy. No oczywiście, biorąc pod lupę indywidualny przypadek jednego człowieka, wydaje się, no, że wielkie zło się spotkało kogoś jednego, niezasłużone, często dzieci właśnie chorują, czy na przykład właśnie to dziecko, które ma ojca alkoholika i by chciało, żeby tak nie było. Wobec tego różnego rodzaju formy zła ludzi spotykają, ale na nie trzeba patrzeć z punktu widzenia celu, dla którego Bóg na nie dozwolił, a nie z punktu widzenia akurat na tego samego zła, którego świadkami jesteśmy, bo to zło kiedyś minie. Tak jak ból, cierpienie związane chociażby z urodzeniem dziecka mija. I chociaż matka czasami bardzo, bardzo cierpi, ma cesarskie cięcie i tuż po urodzeniu dziecka pewnie by twierdziła, że nigdy więcej nie będzie chciała rodzić, żeby przez te bóle nie przechodzić, ale szybko o nich zapomina, bo cieszy się owocem tego cierpienia, które było. I podobnie będzie z ludzkością, kiedy dojdziemy do końca tego dozwolenia na zło, bo na pewno ono zostało dozwolone tylko na przejściowy okres i jak ludzie zrozumieją owoce, jakie wyjdą dla nich wszystkich, owoce, z których będą mogli korzystać po wsze czasy, całe wieki, to wtedy to indywidualne zło, choćby nawet wielkie, czy też bardziej zbiorowe zło, jak Auschwitz, czy właśnie te Stalingrady, wszystkie wojny, te wszystkie rzezie, które ludzie sobie wzajemnie robili, znowu podkreślam, z dozwolenia Bożego, a nie z inspiracji Boga. Bóg dozwolił na te wszystkie różne cierpienia i indywidualne, i bardziej zbiorowe, i narodowe, jakby na to nie patrzeć, czy rasowe, dlatego, że człowiek poszedł własną drogą. Już tam na początku w raju, prawda, poszedł własną drogą nieposłuszeństwa, więc Bóg po prostu pozwolił człowiekowi pójść tą drogą, zakosztować tejże drogi, żeby kiedyś w przyszłości mógł z tej drogi skorzystać, wyciągnąć lekcje z doświadczenia, bez których to lekcji nie byłby w stanie kiedyś w przyszłości podjąć lepszej decyzji niż nasi pierwsi rodzice. Jeżeli każdy, jeżeli na to spojrzymy z tego punktu widzenia, że cierpienie uczy człowieka, czym jest zło i czym jest w ogóle samo cierpienie. I potem, kiedy dostanie alternatywę, że może mieć życie wolne od cierpienia, w którym to nie będzie to go spotykało, co teraz, to taka osoba chętnie z tego korzysta, skorzysta, bo będzie na własnej skórze wiedziała, czym jest zło i związane z tym cierpienie. Gdy Adam zgrzeszył, to Bóg mu powiedział, że umierając śmiercią umrzesz. Tak dosłownie to jest w oryginale, prawda? Więc umierając śmiercią umrzesz, powolnym procesem umierania, z różnymi ilościami cierpienia, które będą temu towarzyszyły, ostatecznie dojdziesz do grobu i w tymże grobie się znajdziesz po wielkich, wielkich cierpieniach. No ale to mówię, to na to trzeba patrzeć z punktu widzenia dozwolenia na zło, a jeżeli to efekty, jakie z tego w przyszłości będą dla każdego człowieka indywidualnego, każdy zrozumie, to nie będzie miał do Boga żalu o te cierpienia, przez które sam osobiście musiał przejść czy widzieć. A można by się powiedzieć, że ci ludzie, którzy bardziej cierpią w tym życiu, których los, że tak powiem, jak to się mówi, bardziej dotknął i więcej bólu im przyniósł, to tak naprawdę skorzystają bardziej z tego cierpienia w przyszłości niż ci, którym w tym życiu jakoś bardziej lekko przeszło, którzy nie cierpieli, no też umarli, bo nikt nie jest wieczny, też tam jakieś chorowali mniej czy bardziej, no ale ogólnie mówi się, że mu się lekko wiodło w życiu, że w przeciwieństwie do innych ludzi, w porównaniu z innymi ludźmi, no to miał wszystko, co by chciał, dożył rodziny, się doczekał wnuków, dzieci, no zmarł ze starości, bo już był stary, no to zmarł, bo nikt nie jest wieczny, ale ogólnie miał życie na pełne zadowolenia i radości pod każdym względem. Taka osoba w przyszłości nie będzie miała tak wielkich korzyści z tego z własnego cierpienia, które inni przeżywają, i jego powrót do doskonałości, do życia wiecznego będzie o tyle, że tak powiem, utrudniony. Także nawet jeżeli ktoś bardziej cierpi w tym życiu, to nie powinien z tego się powodu trafić, ponieważ w ten sposób może zdobyć doświadczenie, które w przyszłości może mu bardziej posłużyć do powrotu do boskiej do społeczności z Bogiem, do doskonałości, jaką Bóg przewidział pierwotnie dla Adama i Ewy, i to będzie więcej niż rekompensatą za te wszystkie cierpienia, które on w tym życiu przeszedł, a które są dla niego nauczycielem. Okay. Bo trzeba na to patrzeć.
Ja oczywiście o tej przyszłości świetlanej, która nas czeka w niebie, za chwilę będę rozmawiał, natomiast tak się zastanawiam, czy nas stać na altruizm, ponieważ co mi obchodzi Stalingrad, co mi obchodzi Oświęcim, kiedy moje problemy są najmojsze, najbardziej dotykające mnie, i generalnie dziwi mnie to, że Świadkowie Jehowy, którzy chodzą po naszych domach, są tak mocno przeganiani, mimo że próbują w jakiś sposób zwrócić ludziom uwagę na to, żeby byli bardziej refleksyjni, tak? Aha. Człowieka od zwierzęcia odróżnia to, że potrafi analizować pewne problemy. Natomiast ci świadkowie właśnie są często przeganiani. Ludzie nie zastanawiają się, dlaczego Bóg dozwala na zło. Ja pamiętam siebie, kiedy miałem 26 lat, kiedy byłem młody, miałem fajną pracę. Wtedy komputery bardzo mocno się rozprzestrzeniały. Ja pracowałem w firmie komputerowej jako kierownik. Miałem dużo pieniędzy, miałem samochód, mogłem jeździć. Właściwie Bóg nie był mi do niczego potrzebny. Ale z czasem okazało się, że życie nie jest sielanką, życie nie jest proste, i wtedy nagle zatęskniłem za Boga, nie? Tylko no, takie właściwie należy może troszeczkę odróżnić też tutaj, zastanowić się nad tym, to, że na przykład auto mi rdzewieje, czy to jest zło, o którym my mówimy, to, że owoce mi zgniły w piwnicy, bo było za zimno, się zmroziły, czy to jest to zło, o którym mówimy?
No, z pewnością nie mówimy zło. Zło jest, czym jest zło? Gdyby tak definicję zła, no to zło jest przeciwieństwem dobra. Na pewno może tak powiedzieć, bo każdy wie. No. I może podzielić nie to, co się dzieje na świecie, różnego rodzaju zjawiska, zasady na złe lub dobre, a oceniamy je po efektach, do jakich prowadzą. Coś, co prowadzi do nieszczęścia, na pewno nie jest dobrą rzeczą. Coś, co prowadzi do szczęścia, zadowolenia, radości, pokoju człowieka, jest rzeczą dobrą. I w tej chwili obecnie w świecie mamy obydwa zjawiska, występują obydwa. My myślę, że te złe powoli chyba, nie wiem, zaczynają przeważać albo przeważają od dłuższego czasu. No tak jak mówiłem, to wszystko się wiąże z tym, że człowiek idzie własną drogą i na tej własnej drodze kieruje nim samolubstwo. Patrzy na świat, którym jest wokół z własnego punktu widzenia. Boli go tylko to, co...
Własny interes.
To, co go dotyczy, to go boli najbardziej. No i jest gotowy nawet postępować niezgodnie z pewnymi zasadami, jeżeli to przyniesie mu określone korzyści. No ale postępując niezgodnie z pewnymi zasadami, wyrządza zło komuś innemu. Ktoś inny, postępując znowu według własnego punktu widzenia, też tak dla swojej korzyści, niezgodnie z pewnymi dobrymi zasadami, wyrządza jemu zło. I to tak wzajemnie sobie to zło wyrządzamy, dlatego że każdy z nas, nawet jak się stara, to jednak jest samolubny. No, a trzeba powiedzieć, że większość ludzi prawdopodobnie się nie stara walczyć z tym samolubstwem.
A nawet rzekłbym, że obecny system kapitalistyczny w pewien sposób wymusza rozpychanie się łokciami, prawda?
No, z pewnością. No, wymusza, zachęca do tego, żeby
wymusza,
być najlepszym.
Jeżeli nie będę najlepszy, to zginę. Ja też staram się być najlepszy, ale widzę, że nie jest już tak łatwo, jak wtedy, kiedy miałem 25 lat. I mówiąc szczerze, mnie to troszeczkę przeraża. Co będzie w przyszłości? Zastanawia mnie w ogóle ta koncepcja Boga, bo był taki żart o tym Bogu, który umie stworzyć kamień, którego nie umie sam unieść. Bóg nie poradził sobie w ewidentny sposób ze złem i to zarzucają mi adwersarze zawsze, kiedy reprezentuję chrześcijański punkt widzenia. Mówią mi tak, że ten szatan to jest taki sąsiad w bloku, który u Adama Urbana mieszka, który od lat urządza burdy, a ognisko kiedyś na parkiecie zapalił. Policja przyjeżdża, a brat Adam Urban wkłada takie zatyczki do uszu i mówi, a będzie spokój, znowu na 2 tygodnie go wywiozą do izby wytrzeźwień. I tak samo jest z Bogiem i szatanem. Bóg mówi, a to jest taki pijak, co hałasuje, ale puśćmy głośniej muzykę, to się uspokoi.
No, ale będzie jednego słyszeć.
Po co Bóg stworzył szatana w ogóle? No to jest taki jakby absurd cały, dualizm taki.
Znowu Bóg nie stworzył szatana, tylko stworzył jednostkę. Tak samo jak Adama stworzył. Można powiedzieć, po co stworzył Adama, bo człowiek też się zgrzeszył. Stworzył istotę duchową, która miała skłonności ku dobremu, ale miała też wolną wolę, taką jak człowiek ma wolną wolę. Wobec tego ta istota duchowa, kiedy nazywała się ona Lucyferem, wtedy, kiedy Bóg ją stworzył, czyli nosiciel światła, bardzo ładna nazwa, bardzo ładne imię, miała wolną wolę, no i z własnej nieprzymuszonej woli mogła wybrać albo podporządkowanie się boskim zasadom i produkowanie szczęścia, które sam dla siebie i dla wokół wszystkich innych, albo właśnie pójście własną drogą, tak jak człowiek zrobił, Adam. No i szatan poszedł własną drogą, człowiek poszedł własną drogą, tylko że szatan poszedł własną drogą sam z siebie, bo to ambicja jego bycia kimś i bycia równym Bogu doprowadziła gotowego. Natomiast w przypadku człowieka, to szatan miał ogromny udział, żeby go zachęcić do pójścia własną drogą, a niedoświadczony człowiek to zrobił. Właśnie mówię, podkreślam, niedoświadczony człowiek usłuchał tejże sugestii. I stąd potrzebne jest doświadczenie ze złem. Żeby człowiek doświadczony już ze złem, nie tylko poinformowany o złu, bo Adam był poinformowany o złu, o śmierci. Śmierć to naprawdę to jest to najgorsze zło, jakie każdego nas trapi, więc Bóg lojalnie uprzedził Adama, że w razie nieposłuszeństwa czeka go śmierć, czy coś złego.
Tak,
dokładnie, to była tylko informacja, ponieważ nie mógł mu przekazać doświadczenia. Tak? Doświadczenie jest czymś, co każdy z nas musi przeżyć na własnej skórze.
Pamiętam, mój ojciec przestrzegał mnie, informował, że części maszyn, które są u niego na warsztacie, są niebezpieczne, dopóki nie straciłem końca palca zmiażdżonego. Aha. Zresztą, to nie byłem ostrożny. Tak. Teraz patrzę na to inaczej. Informacja, doświadczenie, obserwacja, tak? Bo my często obserwujemy, w jaki sposób zło dotyka, na przykład pijaka, który się stacza, który traci pracę, który nie ma pieniędzy, tak? A to wszystko są te mechanizmy, które my mamy w doświadczeniu ze złem, ale ja może odwrócę tu troszeczkę uwagę, bo my tak dywagujemy o tym chrześcijaństwie, dywagujemy. Moja przyjaciółka mówi tak, zło musi istnieć. Żeby istniało dobro, to muszą być takie dwie zasady i człowiek poprzez taki rozwój, jakby mając styczność z tym złem, on ewoluuje, cierpi i rozwija się. No ja się zastanawiam, bo często jest tak, że ludzie też cierpią, ale wcale się nie rozwijają, wręcz upadają, więc nie wiem, czy to jest dobra zasada, że to zło musi współistnieć z dobrem, żeby to tak się człowiek rozwijał. Nie widzę tego rozwoju generalnie, widzę upadek.
To zasada, że zło musi istnieć, sama, na pewno sama w sobie nie jest taki złem, to znaczyło, że powsze czasy tak będzie.
Yin-yang, takie koło, że dobro się uzupełnia ze złem i jest bilans musi wyjść na zero, jak to śpiewał.
No i to i tak miało być wiecznie, prawda? Tak jest, dopóki trwa, powiedzmy, obecny eksperyment, bo tak można nazwać to, co Bóg robi, że to jest eksperyment. To jest zwolenie na zło po to, żeby to zło nauczyło ludzi pewnych rzeczy. No, to, że co już mówiliśmy dużo o tej rzeczy, żeby nauczyło, czym ono jest i żeby nie iść w jego stronę, ponieważ ono nie przynosi dobrych rezultatów. To właśnie dlatego cierpimy, chorujemy, umieramy i te raki nas trafią, że kiedyś człowiek na początku w Adamie poszedł własną drogą i potem każdy następny człowiek też szedł własną drogą, ale już nie miał wyjścia, bo był genetycznie niedoskonały i nie miał możliwości doskonale postępować, więc wszystko wraca do Edenu i dlatego cała ludzkość idzie tą własną drogą, na tej drodze cierpi. Bóg pokazuje, innymi słowy, czarno na białym każdemu, że podążanie własną drogą, czyli nie tą, którą Bóg zarekomendował, zalecił, drogą posłuszeństwa Jemu, właśnie tak wygląda. No i teraz ktoś powie, a dlaczego ktoś umiera na raka, dlaczego ojciec alkoholik znęca się nad rodziną, dlaczego inne nieszczęścia spotykają ludzkość i każdego z nas indywidualnie, ponieważ jako rodzaj ludzki idziemy własną drogą. Nie można powiedzieć, że idziemy drogą Bożą i na boskiej drodze, na drodze Boga spotykają nas te przykre rzeczy, bolesne rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. One nas spotykają na drodze naszej własnej, którą myśmy sobie stworzyli pod sugestią szatana, prawda? No i dlatego mamy takie rzeczy. To nie jest droga, którą Bóg przygotował dla człowieka, to jest droga, na którą Bóg dozwolił, ponieważ wie, że po tym doświadczeniu, właśnie się do tego wracamy, po tym doświadczeniu człowiek powinien być mądrzejszy i wybrać lepiej. To znaczy, że będzie kiedyś szansa skorzystania z tego doświadczenia, z lekcji, jakie z tego płyną, bo inaczej dozwolenie na takie doświadczenie nie byłoby sensowne, gdyby nikt w przyszłości nie miał z tego skorzystać. A druga korzyść, jaką to daje, poza lekcją, to to, że każdy z nas, z ludzi, uodporni się na zło. Bo gdyby Bóg, wybaczmy sobie taką sytuację, że Bóg stworzył Adama Ewę doskonałymi tak, że nie mogliby zgrzeszyć. No, mógł tak zrobić, gdyby chciał. Więc oni nie mogliby zgrzeszyć, ponieważ, że tak powiem, byłoby to dla nich fizycznie niemożliwe, ale cały czas byliby jak gdyby wystawieni na sugestie zła. Zła z zewnątrz, zła od wewnątrz, jakaś ambicja mogła, taki szatan, na przykład Lucyfer, prawda? Nie miał z zewnątrz żadnej sugestii do złego. Sama jego ambicja bycia wielkim, większym niż Bóg przewidział dla niego, sprawiła, że poszedł własną drogą. Bo z wewnątrz przyszła sugestia, no i on jej uległ. I gdyby człowiek nie był nie spotkał się ze złem, nie doświadczył tego zła, nie nauczył się, że to jest złą rzeczą i należy je odrzucać, to zawsze byłaby teoretyczna przynajmniej możliwość, że czy z niego samego wyszłaby jakaś próżna ambicja, która chciałaby go skierować na drogę nieposłuszeństwa Bogu, czy jakaś zła istota, gdyby się pojawiła, jakaś inna wpływ na niego wywierała i chciałaby na tę drogę go ściągnąć, no to zawsze byłoby to ryzyko i zagrożenie, więc kolejna korzyść poza tym, że doświadczenie pozwoli mi lepiej wybrać kiedyś w przyszłości, kiedy będę miał taką szansę podobną do Adama i Ewy, wybrać czy posłuszeństwo Bogu, czy też pójście własną drogą, czyli drogą grzechu, drogą nieposłuszeństwa, to jeszcze to, że będę już jak gdyby uodporniony, tak jak można było porównać trochę do tych jakichś szczepionek, prawda, które polega na to, że się wszczepia do organizmu wirusa jakiejś choroby, oczywiście tam odpowiednio kontrolowanego, żeby ciało go poznało i umiało się musi go zwalczać. Było na niego odporne i od tej pory taki człowiek jest prawdopodobnie tak bezpieczny, na tą chorobę nie zachoruje.
No dobrze.
Coś takiego tutaj z tym. Mhm.
Dobrze, ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko wiem. Ja się nie boję o siebie, ponieważ studiowałem Ewangelię świętego Jana, kurs Odkryj Życie proponowany przez Ligę Biblijną i zrozumiałem, że mam pewność zbawienia. A zatem pójdę do nieba i nie będę cierpiał. Ale martwią mnie wszyscy ludzie wokół, dlatego że przez 2 lata, ponad 3 obserwuję w jakiś sposób proces ewangelizacji w okolicy miasta, w którym mieszkam. To jest kod 47200. No i tam akurat nie jest zbyt optymistycznie, dlatego że dużo ludzi nie chce przyjąć Jezusa. No to jest martwiące, bo oni pójdą na wieczne potępienie. W dodatku myślałem też o tych ludziach, którzy żyją gdzieś w Afryce, o uchodźcach, o muzułmanach. Oni wszyscy też są skazani na to, żeby po tym piekle ziemi w dodatku jeszcze pójść do piekła wiecznego.
No, skąd taki pomysł?
No o tym mówi Pismo Święte, prawda?
No wystarczy chociażby tekst, który w niektórych Bibliach jest źle przetłumaczony, a w niektórych dobrze. Mam na myśli Ewangelię Jana 1:9, gdzie nasz Pan jest nazwany światłością, która oświeca, i dosłowne tłumaczenie to dokładne tłumaczenie, na przykład Biblia Gdańska tak to tłumaczy, która oświeca każdego, tak, Jana 1:9, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Niektóre przykłady, na przykład Biblia Warszawska, ta nowe tłumaczenie podaje to, że ta światłość, Jezus przyszła na świat. Ale to nie jest światłość, która przyszła na świat, tylko jest to przyszła na świat światłość, tak, która ma oświecić każdego człowieka, który przychodzi na świat. To jest zupełnie inne pójście, nie? Że przyszła światłość na świat, ale ludzie światłości nie przyjęli. no to w takim razie niech będą potępieni, prawda? Poganie, muzułmanie, Syryjczycy i tam jeszcze, prawda? I grzesznicy wielcy. Więc tam jest wyraźnie powiedziane o naszym Panu, że jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, a nie, że ona przyszła na świat, ta światłość. I z tego punktu widzenia już mamy odpowiedź. Ci wszyscy muzułmanie i wszyscy inni poganie, którzy nie spotkali się z imieniem Jezusa, będą musieli się z nim spotkać, jak nie w tym życiu, bo w tym życiu, wiemy, umierają jako poganie i o tym nie słyszą, to będą musieli się być oświeceni co do tej przez Jezusa w przyszłości po zmartwychwstaniu, bo ale to gwarantuje piekle, Ewangelia.
To w piekle.
No właśnie, trudno kogoś osiedzić w piekle.
Oni pójdą do piekła. No to jak może ich tam Jezus oświecać?
No pójdą do grobu, no, w glebie, pójdą do grobu, można nazwać to piekło, ale pójdą
ja
do grobu.
Ja będę w niebie, oni pójdą do piekła, no i klops.
No tak prosty podział nie występuje, oni nie pójdą do piekła, bo jak wiemy, piekłem, czyli Hadesem albo Szeolem hebrajskim jest po prostu grób i piekło to znowu jest to. Idea piekła jest nauką, którą no, niektórzy chrześcijanie krzewią. To się wiąże bezpośrednio z duszą nieśmiertelną, prawda? No bo ci, którzy mają duszę nieśmiertelną albo wierzą, że takowo mają, no to po śmierci coś z tą duszą trzeba zrobić, więc kontynuuje ona życie, ale z biblijnego punktu widzenia z chwilą śmierci ustaje nasze życie, wobec tego poganie jak umiera, to idzie do grobu, czyli nie istnieje póki co i gdyby nie zmartwychwstanie, nigdy by nie istniał i nigdy by ani go więcej, ani go, ani nie oświecił, ani nic innego by wobec niego, ani z nim nie zrobił. Ale w związku z tym, że Jezus umarł za każdego człowieka, jest światłością, która ma oświecić każdego człowieka przychodzącego na świat, no to takiego poganina musi on oświecić, więc musi go z tego grobu wyprowadzić, podnieść, żeby go oświecić prawdą, której mu w tym życiu nie było dane poznać. No i tak to się stanie.
Jak można oświecać ludzi w piekle? Bo to jest to najbardziej interesujące dla mnie, kiedy oni będą nieżywi, bo będą nieżywi, no właśnie.
No wiadomo, że w piekle na pewno nie ma oświecania, ani warunki na to by nie pozwoliły w piekle, jak to jest powszechnie rozumiane przez niektórych chrześcijan. Oprócz tego też trudno sobie wyobrazić naszego Pana, który by tam w piekle się znalazł, żeby to oświecanie prowadzić. Nasz Pan oświeci każdego człowieka, wzbudzając go z grobu i dając mu szansę do powrotu do doskonałości, którą utracił w Adamie. Czyli właśnie, to jest chyba łacińskie słowo restitutum, czyli przywracanie, więc restytucja, przywracanie kogoś do poprzedniego stanu, odnowienie rzeczy, albo to w Ewangeliach jest napisane, że Jezus przyszedł, żeby zbawić to, co zginęło, a zginęło doskonały stan Adama, wobec tego trzeba przywrócić przez proces restytucji do tego pierwotnego stanu tych, którzy do tego stanu odpadli. Dzieje apostolskie na przykład 3:19-21 wyraźnie też mówi o tym, że o tak zwanych czasach ochłody albo czasach odnowienia, które przyjdą i oto będzie to czas odnowienia wszystkich rzeczy, o których Bóg zawsze mówił przez swoich proroków, to odnowienie, przywrócenie, odrestaurowanie, restytuowanie wszystkich rzeczy, które upadły bardzo w wyniku upadku Adama. I na początku Bóg przez ten czas dozwalał na różnego rodzaju grzeszne postępowanie ludzkości właśnie dla tego celu uzdrowienia doświadczenia z tym, że złe, ale prędzej czy później temu przychodzi kres, ponieważ nasz Pan powraca na ziemię i zaprowadzić chce swoje własne królestwa. Oczywiście powracając na ziemię doprowadza do upadku obecnego porządku rzeczy, który nie jest oparty na prawdzie ani sprawiedliwości. I teraz widzimy, w tej chwili to, co widzimy wokół nas, to jest właśnie upadek obecnego porządku rzeczy, jaki ludzie stworzyli, bo nie jest oparty na prawdzie i sprawiedliwości i dlatego na dłuższą metę się nie może ostać. I niebiosa, i ziemia obecne są potrząsane.
Ja rozumiem.
Oczywiście symboliczne niebiosa i symboliczne ziemia.
Ja to widzę, że jest coraz gorzej i martwię się, bo wiem już, że nie będzie emerytur. Widzę, że system staje się coraz bardziej drapieżny. Jedynie młodzi, bogaci mają szansę, natomiast tacy ludzie, którzy są starsi, którzy są wykluczeni poza społeczeństwem.
I przebojowi,
tak,
i mocno przebojowi.
Gorzej wykształceni, oni tracą. No ale powiem szczerze, że ta idea restytucji jest rzeczą nową dla mnie. Ja rozmawiałem z pastorem zielonoświątkowym, z pastorem adwentystycznym, z wieloma osobami innymi. Nikt mi o tym nie mówił. Dodatkowo wydaje mi się, że opieranie się na jednym wersecie, tym właśnie z Dziejów Apostolskich 3:19-21, to jest... To nikła przesłanka. To byłoby cudownie, ale ciężko mi w to uwierzyć. Jeden werset?
No nie jeden, to musielibyśmy mieć rozumne dyskusje o restytucji jako takie, a objawienie chociażby mówi, że o to wszystko czynię nowym. A stare rzeczy przeminęły i nie będzie płaczu, bólu, narzekania, ani śmierci, ani umierania, ani tak dalej, bo wszystkie rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym czynie, prawda? To już wskazuje kolejną rzecz, kolejny dowód z objawienia, tam nie pod koniec, który pokazuje kres tego zła, w którym się, no, które powstało z powodu pójścia człowieka swoją własną drogą i że to jest tylko tolerowane przez pewien krótki okres czasu. No to cała idea powrotu Jezusa. To właśnie jest problem, że chrześcijanie ogólności nie czekają na powrót Jezusa. Wszyscy wiedzą, że Jezus obiecał, że powróci. Tuż pomijamy fakt, jak on ma powrócić, czy widzialnie, czy niewidzialnie,
czekamy,
w ciele.
Czekamy, żeby zostać pochwyconym. Czekamy.
No właśnie, to większość tak czeka, ale nawet ilu czeka? To jakoś niektórzy chrześcijanie, prawda, adwentyści prawdopodobnie tam to podkreślają ten fakt, ale generalnie ogół chrześcijaństwa, te masy, te miliony, miliardy chrześcijan...
Nie jest świadoma w ogóle tego.
Dokładnie, nie czekają nawet na to pochwycenie fizyczne, w ogóle nie czekają na Jezusa i to jest bardzo przykre, prawda, bo jednocześnie są chrześcijanami, chcą być z Nim w Jego Królestwie, jakkolwiek by Go nie rozumieli, ale tak bardzo to realnie nie chcą Go widzieć w żadnej postaci, bo naukę o Jego w drugim powrocie, Jego tak zwanym drugim adwencie odłożyli gdzieś tam na to, no jest to, teoretycznie takie coś jest, ale właśnie, nie żyją w ogóle tą nadzieją, a chociażby Pańska modlitwa mówi o tym, że wola Boga ma być spełniona na ziemi, tak jak jest spełniona w niebie, czyli już ta modlitwa wskazuje, że tej woli Boga na ziemi nie ma, a Jezus obiecał, że należy się modlić o to, aby była, wobec tego kiedyś musi być zaprowadzona, no i to się wiąże z powrotem Jezusa, prawda, na ziemię i a powrót Jezusa na ziemię wiąże się z kolei z upadkiem obecnego porządku rzeczy, bo Jezus nie wróci do świata tego złego, żeby w tym złym świecie, że tak powiem, nie wiem, przejąć władzę i kontynuować, albo ewentualnie reformy jakieś wprowadzić, tylko tak jak sam powiedział, że nowego wina się nie wlewa do starych bukłaków, bo rozpadną się te stare bukłaki, nie wytrzymają tego nowego wina, tego ciśnienia, jakie ta wino by stworzyło, czy też nowej szaty, tak, na kawałek szaty nie wszywa się w stare sukno, bo i tak się wszystko podrze i nowe przepadnie z tym starym, to w tym właśnie, mówiąc te dwa obrazy, podając te dwa obrazy, miał na myśli, że gdy on powróci i będzie zaprowadzał swoje królestwo, na które przecież kazał czekać i o które kazał się modlić, to uczyni to nie w ramach tego złego królestwa, jakie istnieje w tej chwili, tylko na ruinach, na zniszczach, na zgliszczach tego obecnego porządku rzeczy, który w swoich niebosach, czyli w tych właśnie różnych religijnych instytucjach tego świata i w swojej ziemi, czyli w porządku społecznym, jakie poszczególne państwa mają, lepszym lub gorszym, bardziej czy mniej sprawiedliwym, ale ogólnie niesprawiedliwym i złym, żeby to, że jego królestwo będzie na ruinach, na zgliszczach tego, a nie będzie częścią tego królestwa. Zresztą Jezus zawsze podkreślał, że nawet jakby za pierwszym razem był na ziemi, to mówił, że on nie jest z tego świata i nie jest częścią tego królestwa. Miał coś odrębnego na wizji i to odrębne to jest to królestwo, które jest jedyną nadzieją dla wszystkich ludzi i dla wszystkich ludzi, dla tych pogan i dla chrześcijan i tych, którzy w to wierzą i nie wierzą albo którzy wiedzą o tym lub nie wiedzą jeszcze.
Kiedy? Kiedy to się stanie? Bo to jest coś, co najbardziej nas interesuje. Jeżeli rzeczywiście taka idea restytucji ma się stać jawą, to kiedy?
No na pewno niebawem. Na pewno niebawem, ponieważ obecny porządek na świecie, sytuacja na świecie pokazuje, że świat chyli się ku upadkowi i się rozpada. No kwestia tylko teraz, jak długo będzie się rozpadał. Ile jeszcze takich bólów i cierpień ludzkość przeżyje, zanim... nie będzie w stanie w ogóle, nawet na krótką metę już sobą panować, zanim to wszystko nie pójdzie w anarchię, w rozbicie. No, tego nikt nie wie. Myślę, że to kwestia iluś lat jeszcze na pewno nie powiem, ale myślę, że niektórzy obecnie żyjący dożyją tego.
Rozumiem. Gdzie się można dowiedzieć więcej na temat właśnie tej restytucji, tego poglądu biblijnego, nowego?
No, restytucja jest opisywana w wielu różnych miejscach. Z tym, że nie można odnaleźć żadnego, wskazać jakiś rozdział, który by pokazywał procesy, które będą. To jest ukryte pod takimi terminami, jak właśnie odnowienie wszystkich rzeczy, uczynienie wszystkiego nowym, odkupienie tak zaginionej własności albo tego, co uratowanie tego, co zginęło. To najbardziej w sumie teraz przychodzi do głowy takim jakby w jednym miejscu, żeby było, to mi się wydaje, że przypowieść o owcach i kozach byłaby najlepsza w Mateusza 25 rozdziału, bo w tej przypowieści jest powiedziane właśnie, że kiedy Jezus powróci po raz drugi, czyli jest mowa o jego powrocie, a wraca właśnie po to, żeby to swoje królestwo założyć dla celów restytucji, to będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a żeby zgromadzić wszystkie narody, to trzeba ich z grobu podnieść, no bo inaczej trudno postawić przed Jezusem jako królem wszystkie narody, gdyby większość z nich była wciąż w grobie, na przykład nie można pozbawić tylko żyjących, bo to nie będą wszystkie narody. Będą i będzie je tak sądził, odłączał, rozdzielał jako symboliczne owce i kozły. No i to mi się wydaje, że nawet to, prawda? I na końcu tego procesu, bo ten proces, to się ta przypowieść naszego Pana coś oznacza. On wyraźnie powiązał ze swoim drugim powrotem, swoim drugim przyjściem, a chyba nikt nie powie, że to się już odbyło, prawda? To należy do przyszłości. Zwłaszcza, że niektórzy w ogóle tam za bardzo w ten powód naszego Pana nie wierzą i nie czekają, ale to także oni muszą przyznać, że to dotyczy jakiejś tam przyszłości, przyszłego wydarzenia, w którym nasz Pan powróci i tego procesu dokona. Więc mi się wydaje, ta przypowieść o owcach i kozłach jest takim eleganckim, bardzo pięknym przykładem restytucji człowieka, gdzie te zarzuty, które były postawione kozłom, to znaczy widzieliście tam na mnie głodnego, pijącego, albo w więzieniu, albo cierpiącego, a się nie interesowaliśmy, to pokazuje jak część ludzkości, która nie będzie chciała dobrze korzystać z tego powrotu, z tej restytucji, będzie miała stosunek, no nie osobiście do Jezusa, tylko jak wiemy, do swoich współbraci, z którymi nasz Pan się utożsamia, przez ten, tym udowodni, że nie będzie rozwijała, nie będzie wracała do tej doskonałości, do której Bóg przewidział, że wrócić powinni. Natomiast owce, i pewnie będzie ich bardzo, bardzo dużo, będą skorzystały z tej restytucji, z tego powrotu i ostatecznie usłyszą to miłe zaproszenie do życia wiecznego w przyszłości.
Rozumiem. Ja chciałbym bardzo podziękować za tą rozmowę. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany, może do mnie napisać intel386@wp.pl. Ja skieruję jego pytania do brata Adama, a bratu Adamowi bardzo dziękuję za to, że zgodził się porozmawiać o tym dozwoleniu na zło, temacie bardzo ważnym, ja uważam, osobiście dla każdego z nas. Dziękuję.
Z pewnością. Bardzo dziękuję również.
Bo w jego sercu miejsce dla mnie jest.